Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie pozdrawiamy, zapraszamy też na rozmowy niedokończone. Dziś temat wykrywanie i leczenie nowotworów, wątroby, jelita grubego i krwi. W naszym studiu bardzo serdecznie witam też gości, szczęść Boże panowie. To specjaliści, profesor nauk medycznych Andrzej Deptała. Witam panie profesorze.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Pan profesor jest prorektorem do spraw personalnych i organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i jest kierownikiem Kliniki Onkologii i Hematologii Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie. Drugim gościem jest profesor nauk medycznych Robert Flisiak. Kłaniam się panie dyrektorze. Panie profesorze, dobry wieczór. Pan profesor jest przewodniczącym Central European Hepatologic Collaboration, przewodniczący Polskiej Grupy Ekspertów HBV i członek Polskiej Grupy Ekspertów HCV, wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych z Białegostoku. I trzecim gościem jest doktor nauk medycznych Michał Sutkowski. Kłaniam się panie doktorze, szczęść Boże.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Pan doktor jest specjalistą medycyny rodzinnej i chorób wewnętrznych i prezesem warszawskich lekarzy rodzinnych i rzecznikiem prasowym Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Bardzo dziękujemy, że panowie przyjęli nasze zaproszenie. Mówimy o sprawach, myślę, ważnych. Tak jak powiedzieliśmy na początku, rak, wykrywanie, leczenie nowotworów, to choroba, która wielu może przeraża, wielu ciężko bardzo znosi tą chorobę, no i też przedwcześnie umiera, ale nim podejmiemy ten temat, chciałbym też zapytać, co tak naprawdę dzieje się teraz w służbie zdrowia, bo słyszeliśmy też o reformie. Panowie też może w tej reformie w jaki sposób podlegacie. Na ile to jest rzeczywiście zmiana dla lekarzy, dla medyków, no ale przede wszystkim dla tych, którzy potrzebują leczenia. Pan doktor Michał Sutkowski.
No, mamy nadzieję, że przede wszystkim te reformy wszystkie będą dla pacjentów, będą skutkowały lepszą opieką zdrowotną dla pacjentów i docelowo tak ma na pewno być. Ja tutaj sobie pozwoliłem na antenie telewizji Trwam powiedzieć o kilku rzeczach dotyczących planów resortu Ministerstwa Zdrowia, o rzeczach wydaje się dosyć istotnych z punktu widzenia zarówno organizacji ochrony zdrowia, jak i każdego z nas. Każdy z nas może stać się zawsze pacjentem. Takie rzeczy, które zwracają szczególnie uwagę w ostatnich latach, ostatnich dwóch latach, to na pewno dialog pana ministra zdrowia ze środowiskami pacjentów, ale także, jak się dosyć nieładnie może mówi, świadczeniodawców, czyli zarówno właśnie środowisk lekarzy, pielęgniarek, położnych, pracowników medycznych. To dialog na pewno niełatwy, dialog merytoryczny, dialog związany z warunkami pracy, ale też dialog wydaje się konstruktywny, bo tylko w dialogu siła i taka jest jak gdyby idea tego, żeby w ten sposób rozwiązywać te wszystkie problemy ochrony zdrowia. Ważne rzeczy to na pewno ustawa refundacyjna, zmiany w tej ustawie refundacyjnej. Co dwa miesiące ta ustawa podlega zmianom i jest istotna z punktu widzenia pacjenta, bo dotyczy leków, które są refundowane, leków najważniejszych dla naszego zdrowia. Na pewno ważną rzeczą niezwykle jest ustawa 75+, ustawa, która została wprowadzona 1 września 2016 roku, która była w programie zarówno rządu Prawa i Sprawiedliwości wcześniej, a później rządu pani premier, częścią polityki dotyczącej seniorów, polityki senioralnej naszego rządu.
I dostępność leków jest lepsza dla seniorów?
Dostępność leków jest zdecydowanie lepsza w mojej ocenie. Dotyczy ona ponad 2 milionów pacjentów, bo tak jest, że dotyczy 2 miliony 200 tysięcy pacjentów. udało się dzięki temu otrzymać 40 tysięcy opakowań leków, 15 milionów recept, oczywiście 40 milionów opakowań leków. To są ogromne liczby, to jest ponad 5,564 miliony złotych wydane na rzecz seniorów. I oczywiście w różnych projektach społecznych rządu ta opieka no, musi na pewno być uwzględniona, musi dotyczyć chorych coraz bardziej, w coraz większym zakresie. W przypadku tych leków za 7-8 lat, jeżeli program będzie funkcjonował, a mamy nadzieję, że tak będzie, to będzie 1,203 miliony złotych według szacunków, a więc dużo większa liczba wykupionych leków przez pacjentów. Oczywiście na tych listach nie są wszystkie leki, niektórych leków nie ma, ale są te leki najważniejsze. Leki na takie choroby jak cukrzyca, nadciśnienie, choroba wieńcowa, takie jak choroba Parkinsona, wiele, wiele innych leków, leki nazwijmy no w cudzysłowie przeciwmiażdżycowe, a więc te, które działają na szeroko pojętą gospodarkę lipidową. Ważne leki. Te leki były oceniane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, były oceniane przez Agencję Oceny Technologii Medycznych, żeby wybrać do tej grupy leków bezpłatnych dla seniorów najważniejsze leki. I jest takich produktów 1530, czyli 112 aktualnie cząstek. Zaczynano od 1129 produktów i 68 cząsteczkach aktywnych. W związku z tym no, jest wyraźny progres, tak? Coraz więcej takich produktów znajduje się na tej liście, a punktem wyjścia był fakt po prostu, że według badań, w zależności od badania, 23-28% pacjentów w tym wieku tych leków nie wykupowało. To może tyle o tym programie.
Pytanie, sieć szpitali chyba na plus czy na minus?
Sieć szpitali, bardzo trudna rzecz organizacyjnie dla samych szpitali, bez wątpienia tutaj powodująca dużo zamieszania, ale w swoim zamyśle sieć szpitali na plus ma przede wszystkim służyć pacjentowi do podjęcia przez szpital takiej bardziej kompleksowej opieki na jego rzecz, a mianowicie pacjent przede wszystkim, który będzie potrzebował szpitala, będzie w szpitalu, będzie miał możliwość korzystania dosyć łatwo, co jest pewną nowością, z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej po wyjściu ze szpitala. Nie będzie tak, że będzie rzucony jak gdyby w otchłań tych wszystkich problemów kolejkowych, które są ogromne, ale przynajmniej w założeniu ma to tak wyglądać, że będzie łatwiejszy dostęp do opieki specjalistycznej, poszpitalnej. No i tutaj jeszcze jedna uwaga, o której pan minister często mówi, mianowicie lepszy dostęp do opieki rehabilitacyjnej, do rehabilitacji, która w takiej sytuacji będzie też świadczona dużo szybciej niż świadczenia rehabilitacyjne, na przykład sanatoryjne. Tak, na takie świadczenia czeka się bardzo długo i na podstawie skierowania lekarza rodzinnego ponad 2 lata, więc sens tego działania jest czasem rzeczywiście dosyć dyskusyjny, mówiąc najdelikatniej. Ta sieć szpitali to także określone poziomy, jak gdyby pewien porządek w segregowaniu tych szpitali. To szpitale pierwszej, drugiej, trzeciej grupy, ale także szpitale ogólnopolskie, onkologiczne, pediatryczne i pulmonologiczne, które są wydzielone z tej grupy. 93% środków Narodowego Funduszu Zdrowia obecnie wydawanych zostanie przeznaczonych na pewien ryczałt dla szpitali. To rodzi określone obawy, ale równocześnie pozwala planować w pewnym okresie czasu, 4-letnim tutaj w założeniu, na temat planów zagospodarowania tych środków, pewnej stabilizacji tych środków ze strony szpitala, co pozwoli też na pewno prowadzić jakąś dla menadżerów szpitala, dyrektorów szpitala pewną szerszą politykę.
Mamy mówić dziś o raku. Panowie są też specjalistami. Zajmujecie się konkretnymi schorzeniami. Pierwszy rak, czy choroba nowotworowa wątroby. Pan profesor Robert Flisiak. Panie profesorze, mówiliśmy w telewizji, zrobiliśmy też nagranie. Wirusowe zapalenie typu C prowadzi z jednej strony do marskości wątroby, ale i raka wątroby. Gdybyśmy powiedzieli o tym, co najważniejsze, żeby też z jednej strony zwrócić uwagę i na zagrożenia, jeżeli chodzi o to, co dotyka naszą wątrobę, nasz organizm, ale też może pokazali i z jakiej strony pomogli nam być bardziej świadomymi tego, naszych zachowań, tego, w jaki sposób możemy pewnych sytuacji uniknąć, które mogą nas do takiego zapalenia wirusowego doprowadzić, czy nawet do poważniejszego się schorzenia raka wątroby.
Zaczęliśmy mówić o raku wątroby i to jest taki nowotwór, który jest niezwykle trudny do leczenia, gdy już zostanie zdiagnozowany. Przeżywalność jest niesatysfakcjonująca nas, lekarzy, a tym bardziej pacjentów. I w takiej sytuacji najlepiej mówić o zapobieganiu. Wtedy, kiedy jeszcze możemy przewidzieć, że coś się zdarzy, że rozwinie się nowotwór. I ten nowotwór wątroby, konkretnie rak pierwotny wątrobowo-komórkowy, jest prawie w całości, w zdecydowanej większości przypadków wywoływany przez wirusy hepatotropowe, my mówimy, czyli takie z powinowactwem do wątroby jako narządu, a w warunkach polskich najczęstszym wirusem to jest wirus zapalenia wątroby typu C. Nazywamy go w skrócie w środowisku wirusem HCV. Ten wirus jest rozpowszechniony w Polsce, no powiedzmy w umiarkowanym stopniu w porównaniu z takimi krajami jak Rumunia czy Egipt na przykład, gdzie są rekordowe częstości występowania zakażeń tym wirusem. W Polsce parę lat temu nasze badania wskazały na to, że około 200-230 tysięcy Polaków jest zakażonych, ale rocznie my rozpoznawaliśmy tylko 3-4 tysiące tych zakażeń. Efektem tego jest, że 80% zakażonych nie wie o tym, że są zakażeni, że w ich organizmie ten wirus się namnaża, a namnażając się niszczy kolejne komórki wątrobowe. W ich miejsce powstaje coś na kształt blizny, czyli tkanka łączna. W efekcie rozwija się marskość wątroby, a wirus ma to do siebie, że czyni też spustoszenia wewnątrz komórek, w materiale genetycznym tych komórek. W efekcie ci chorzy z marskością są narażeni, z marskością zakażeni wirusem HCV, są narażeni na rozwój raka właśnie wątroby.
To są ludzie nieprzebadani, ta większość.
No właśnie,
tak?
I to jest to, co możemy zrobić, czyli przebadać się, zgłosić się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, nawet jeżeli on nie jest w stanie zlecić nam bezpłatnego badania, no bo badanie przeciwciał anty-HCV nie jest refundowane niestety jeszcze w Polsce, ale może wskazać laboratorium, które wykona to badanie, a cena nie jest wygórowana, to jest rząd 25-30 zł. Tego badania nie robi się wielokrotnie w życiu. Oczywiście teoretycznie nie każdy jest narażony na zakażenie wirusem. Są osoby...
Kto powinien pomyśleć o tym, żeby pójść i poprosić o takie właśnie badanie?
W pierwszej kolejności osoby, które w ostatnich 20-30 latach były wielokrotnie hospitalizowane, chociażby z powodu różnych innych przewlekłych chorób czy ostrych zdarzeń chorobowych, wraz z częstością kontaktów z opieką zdrowotną, no niestety my jesteśmy lekarzami, ale prawda jest taka, że służba zdrowia była źródłem poważnym tych zakażeń. Nie to, że w Polsce, na całym świecie, w najbardziej cywilizowanych krajach z najwyższym poziomem opieki zdrowotnej.
Bo my nie mówimy też o tym, że takie zakażenie mogło nam się przydarzyć wczoraj, tydzień temu, rok, tylko o tym, że to mogło stać się
kilkanaście lat temu. Oczywiście nie możemy wykluczyć, niczego w medycynie nie można wykluczyć, że teraz też się nie zdarzają, ale ryzyko jest znacznie mniejsze. My w tej chwili świeżych zakażeń praktycznie nie notujemy. To są osoby, które które diagnozujemy, które uległy ewidentnie zakażeniu przed wielu laty. Dlaczego jeszcze warto się zbadać? No, nie byłoby sensu badać, gdybyśmy nie mieli narzędzia, żeby tego wirusa potem wyeliminować. Tak się składa, że w tej chorobie dokonała się w ostatnich latach niewyobrażalna w medycynie rewolucja, no bo nagle ze schorzenia, które dawało się opanować w jakiś sposób mniej niż połowy osób zakażonych, otrzymaliśmy leki, które gwarantują prawie 100% wyleczalność. To jest coś niespotykanego w medycynie, że leki są tak wysoce skuteczne, tak wysoce bezpieczne, no i co najważniejsze, coraz tańsze. Mamy w Polsce jeden z najlepszych na świecie programów lekowych. Oczywiście wszystko da się poprawić. Też chcielibyśmy dla pewnej grupy, która nie posiada leków zakażonych genotypem trzecim, żeby były lepsze opcje terapeutyczne. Ale generalnie rzecz biorąc, od roku 2015, kiedy te leki się pojawiły, mamy całkiem dobrą sytuację w dostępie dla naszych pacjentów. Mało tego, środki finansowe, jakie otrzymujemy z Narodowego Funduszu Zdrowia, są również nie najgorsze. To program leczenia zakażeń HCV jest jednym z najlepiej finansowanych, o ile nie najlepiej finansowanych programów. No, jest tylko jeden problem, że regularnie ktoś chce coś poprawiać i w tej chwili mamy taką sytuację, że obawiamy się pewnych poprawek w programie, no bo lekarz obecnie ma do dyspozycji kilka leków, z których może wybrać najlepszy lek dla pacjenta. Natomiast no niestety pojawiły się pomysły, żeby wybrać jedynie słuszny, najlepszy lek, a no nie zawsze każdy ten jeden lek będzie najlepszy dla każdego pacjenta. Dlatego my jesteśmy jako lekarze zajmujący się tymi schorzeniami w tej chwili na doskonałej drodze, żeby wyeliminować zakażenia i apelujemy do decydentów, żeby nie utrudniali nam tego, bo jeżeli nie będą nam utrudniać, to za rok, dwa wszyscy zdiagnozowani będą wyleczeni w Polsce. Tylko należy nam nie przeszkadzać, zwłaszcza, że ceny leków bardzo ładnie, bardzo szybko spadają i w najbliższym czasie spodziewamy się, że będą one wręcz o połowę tańsze nawet niż te leki, które były dostępne jeszcze 3-4 lata temu. Oczywiście przeciętnego pacjenta koszt terapii nie interesuje, bo jest ubezpieczony przecież. Natomiast z punktu widzenia opieki zdrowotnej, to ma znaczenie, bo jeżeli cena będzie niższa, to przy tym samym budżecie poświęconym na leki my będziemy mogli leczyć więcej pacjentów, a to znaczy już dla danego pacjenta, że jego czas oczekiwania na terapię będzie znacznie krótszy i że nie będzie musiał czekać tak jak ci pacjenci, którzy w tej chwili otrzymują leczenie 2-3 lata, tylko otrzyma tą terapię w krótkim czasie po zdiagnozowaniu. Dlatego no, przede wszystkim osoby, które w przeszłości miały kontakt z preparatami KRI, zwłaszcza przed rokiem 93, kiedy to jeszcze służba krwi nie była w stanie tak dokładnie badać preparatów krwi. Osoby, które kiedykolwiek w życiu miały incydenty stosowania dożylnych leków odurzających, narkotyków, to przecież mogło się zdarzyć każdemu, kto w tej chwili już zapomniał o tym, ale w latach 70., 80. popularny kompot mógł być doświadczeniem ludzi, którzy zupełnie w tej chwili inny tryb życia prowadzą i stronią od tego typu rozrywek.
Czyli panie profesorze, mamy najpierw profilaktykę,
tak.
Później kwestia tego wykrywania, żeby też nie było za późno, tak?
Tak naprawdę wykrycie to już jest początek profilaktyki, to nie tylko zakażenia, ale marskości i raka wątroby. im wcześniej wykryjemy zakażenie, w tym mniej zaawansowana choroba.
Te procesy będą mniej szkodliwe.
Tak, bo wątroba, jeżeli zlikwidujemy wirusa, który ją niszczy, bardzo szybko się zregeneruje. I trudniej będzie się zregenerować, wręcz nawet może nie będzie mogła się zregenerować, jeżeli zaczniemy leczyć stadium marskości wątroby.
Bardzo dziękuję. Drugi nowotwór, o którym chcemy, jelita grubego, jest z nami pan profesor Andrzej Deptała. Panie profesorze, może też powiedzmy, co z tą profilaktyką, jak do tego w ogóle podejść, czym jest rak jelita grubego. Wiele o tym słyszymy, jaka populacja jest też narażona, na ile jest to powszechny rak, nowotwór.
Zanim jeszcze odpowiem, to może nawiążę to, co mówił pan profesor Flisiak, dlatego że jako onkolog leczę również pacjentów z rakiem wątrobowo-komórkowym i tutaj jest bardzo trudna sytuacja w przypadku zaawansowanego raka wątrobowo-komórkowego, dlatego że na proces nowotworowy nakłada się marskość wątroby, która również jest chorobą nieuleczalną i mogącą prowadzić do zgonu pacjenta. I w tym wypadku mamy do czynienia z dwiema poważnymi chorobami, dlatego warto jest zapobiec wystąpieniu tej marskości, ponieważ to leczenie zaawansowanego raka wątrobowo-komórkowego jest bardziej skomplikowane niż na przykład raka jelita grubego, w której istnieje tylko jedna choroba, a więc ten rak, a pozostałe narządy są zdrowe. Tu mamy krytyczny narząd, jakim jest wątroba, chory. I na to nakłada się jeszcze rak. Stąd tutaj apel pana profesora, żeby diagnozować te wczesne przypadki i pozbywać się wirusów zapalenia wątroby jest jak najbardziej wskazany i zasadny. Natomiast jeżeli chodzi o raka jelita grubego, to jest nowotwór częsty. W Polsce właściwie 18 tysięcy nowych zachorowań rocznie mamy u pacjentów. Niestety większość tych pacjentów umiera, bo to jest 11 tysięcy osób rocznie w tym samym roku umiera z powodu raka jelita grubego. Czyli od razu można powiedzieć, że rozpoznanie jest stawiane zbyt późno. Tak samo odsetki przeżyć 5-letnich pacjentów polskich są gorsze, przynajmniej o 10-15%, niż tych samych pacjentów, którzy żyją w Niemczech, we Francji, we Włoszech, w Wielkiej Brytanii, nie mówiąc już o Stanach Zjednoczonych.
Czy to jest spowodowane tym, że ktoś ma dostęp do jakichś badań, na przykład takich badań przesiewowych, to takiej profilaktyki? Lepiej jest w Niemczech, Francji niż w Polsce? Czy znaczy, my też mamy możliwości, a tego nie robimy?
My też mamy możliwości i wcale te nasze badania przesiewowe nie są gorsze niż, czy gorzej zaplanowane niż badania w Niemczech czy we Francji. Chodzi o to, żeby pobudzać świadomość ludzi, żeby zgłaszali się na te badania. Z tym jest największy problem. Dlatego, że mówiąc o badaniach przesiewowych, to my mówimy o osobach zdrowych, czyli takich w zasadzie, to czy może one nie są już zdrowe, ale nie wiedzą o tym, czyli mają poczucie zdrowia. Nic im nie dolega, nie mają objawów klinicznych i z racji tego, że należą do grupy zwiększonego ryzyka zachorowania, powinni na takie badanie się zgłosić.
A kto i kiedy powinien na takie badania pójść? Myślimy o mężczyznach i kobietach,
myślimy,
tak?
Myślimy o mężczyznach i kobietach. To też jest dość symptomatyczne, bo z praktyki wiem, że o ile panie pamiętają na przykład o mammografii czy o cytologii szyjki macicy, to często zapominają o kolonoskopii, czyli o badaniu przesiewowym w kierunku raka jelita grubego, a też powinny to wykonywać. No, panowie generalnie niechętnie się badają, tak trzeba powiedzieć. I mężczyzna znacznie trudniej przychodzi, jeżeli nic mu nie dolega, nie ma żadnych objawów, znacznie trudniej przychodzi do lekarza niż kobieta. Kto się powinien badać? Powinny się badać osoby, które mają predyspozycję uwarunkowaną genetycznie, czyli w rodzinie były zachorowania na raka jelita grubego, także na inne nowotwory, zwłaszcza w pierwszym stopniu pokrewieństwa, zwłaszcza w młodym wieku, czyli przed 45 rokiem życia, to takie osoby niewątpliwie powinny się badać już wcześniej. Także powinny się badać osoby, które chorują na różne choroby przewlekłe, zapalne, na przykład chorobę leśniowskiego Crohna czy colitis ulceroza, czyli wrzedziejące zapalenie jelita grubego. To też jest grupa, która jest narażona na częstsze występowanie raka jelita grubego. Osoby, które już zachorowały na raka jelita grubego, przechorowały i zostały wyleczone. One też należą do grupy zwiększonego ryzyka zachorowania, ponieważ jelito jest długie i rak, który na przykład pojawił się w odbytnicy i został wyleczony, po pewnym czasie ten rak może się pojawić w innym odcinku jelita grubego, na przykład w kątnicy czy w poprzecznicy. Osoby, które prowadzą, no, nazwijmy to niehigieniczny tryb życia, czyli nadużywają alkoholu, palą zbyt dużo papierosów, są otyłe, także spożywają zbyt dużą ilość, powiedzmy, czerwonego mięsa. Te osoby także należą do grupy ryzyka zwiększonego zachorowania na raka jelita grubego, czyli można powiedzieć tak, że każda osoba, która ukończyła 50 lat i ma poczucie pełnego zdrowia, powinna pójść na kolonoskopię. A jeżeli w rodzinie był rak jelita grubego u matki, u ojca czy u brata, to od 40 roku życia powinien mieć wykonaną pierwszą kolonoskopię. Dlaczego? Dlatego, że podczas kolonoskopii wykrywa się zmiany przednowotworowe, tak zwane polipy gruczołowe, które można usunąć. Jeżeli usuniemy, to pozbawiamy możliwości rozwoju raka jelita grubego. W ten sposób zmniejszamy nie tylko liczbę zgonów z powodu raka jelita grubego, ale również liczbę zachorowań, ponieważ usuwamy stany przednowotworowe.
Takie badanie przesiewowe, takie profilaktyczne, bo pan mówi o tych zachorowaniach, 18 tysięcy zapada ludzi na raka jelita grubego, 11 tysięcy umiera. I teraz gdybyśmy robili takie przesiewowe w właściwym czasie, jak to będzie wyglądało? No bo tu już wiemy, jakie są konsekwencje, tak? Już później musimy leczyć, praktycznie ratować pacjenta i udaje się to w jakimś tylko procencie, nawet nie połowa.
No mniej niż połowa.
Tak. A takie przesiewowe, gdyby było, bo pewnie taki program istnieje, funkcjonuje.
Tak, taki program funkcjonuje i to od 2000 roku. Tylko i to jest w wielu miastach, to ponad prawie 100 ośrodków w Polsce wykonuje takie badania. Chodzi o to, żeby rozpropagować, uświadomić ludziom, naszym obywatelom, żeby na te badania się zgłaszali. Dlatego, że to nie jest jakiś, czy badanie może nie jest przyjemne, ale też nie jest tak, że to jest badanie wyjątkowo bolesne, czy badanie, które wiąże się z jakimś ryzykiem. Nie. Są sposoby, żeby pacjent nie odczuwał czy dolegliwości bólowych, czy wzdęcia i tak dalej. Więc
czym różni się to, że wykryjemy we wczesnym stadium, kiedy już jest bardzo poważna sprawa, bo to też może budować pewną świadomość, prawda, obywateli.
Jeżeli wykryjemy we wczesnym stadium, jeżeli wykryjemy w stadium jeszcze przednowotworowym, to praktycznie możemy powiedzieć, że w 100% raka nie będzie. Jeżeli wykryjemy we wczesnym stadium, no to mniej więcej 80% pacjentów, tak mówiąc z grubsza, będzie wyleczonych i w zasadzie wystarczy to sam zabieg operacyjny. Nie ma potrzeby stosowania leczenia dodatkowego w postaci czy chemioterapii, czy radioterapii, czy obu tych metod, które niesie za sobą również skutki uboczne. Jeżeli teraz wykryjemy w stadium zaawansowanym, to nagle z tych 80% przeżyć pięcioletnich zrobi się 30%. A jeżeli wykryjemy w stadium przerzutowym, czyli rak już dał przerzuty do wątroby, czy na przykład do płuc, czy do kości, czy do otrzewnej, to z tych 80% zrobi się 5-8% przeżyć pięcioletnich, czyli praktycznie większość tych pacjentów umrze w tym okresie.
Jeżeli już powiemy o leczeniu, bo o takim stadium też chcemy, mówiłem, profilaktyka, wykrywanie i teraz leczenie, pan wspomniał.
Jeżeli rak jest wczesny, to podstawową metodą jest leczenie operacyjne i mamy doskonałych chirurgów i tutaj nie ma się czego obawiać. Takie też pokutuje powiedzenie w naszym społeczeństwie, z czym ja się dość często spotykam, że rak się boi noża. Nie wiem, co to znaczy, ale generalnie, żeby go nie dotykać. Bo jak się go dotknie, to on się rozsieje. Nieprawda. Właśnie jeżeli się go nie dotknie, albo dotknie za późno, to on się wtedy rozsieje, niezależnie od tego, czy się dotknie, czy nie. Więc jeżeli jest to nowotwór wczesny, na przykład ten rak jelita grubego, to niewątpliwie takim leczeniem zasadniczym jest leczenie operacyjne, które zapewnia wyleczenie. Jeżeli teraz rak jest bardziej zaawansowany, to oczywiście musimy stosować leki po leczeniu operacyjnym. Czyli najczęściej jest to chemioterapia. Może to być w tych przypadkach mniej zaawansowanych taka klasyczna chemioterapia, czy znane od dawna leki, które stosujemy, aby zwiększyć szanse na wyleczenie. Może to być też chemioterapia taka bardziej wysublimowana, czyli celowana, w przypadkach, gdzie rak dał już przerzuty i wtedy razem z tą klasyczną chemioterapią jesteśmy w stanie poprawić szansę chorego, czyli wydłużyć mu przeżycie. To jest finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Polscy pacjenci mają dostęp do tego typu procedur. 1 lipca tego roku został zmieniony na szczęście program leczenia raka jelita grubego, zaawansowanego raka jelita grubego, ponieważ ten poprzedni to był już zupełnie anachroniczny w stosunku do wiedzy medycznej, która obowiązywała na świecie. Ten obecny jest też ma pewne niedoskonałości, należałoby go poprawić, co mam nadzieję stanie się w najbliższej przyszłości, ale już daje większe możliwości nam, lekarzom, a także pacjentom, większe szanse na wydłużenie im życia.
Poważne to sprawy, więc myślę, że dobrym jest, jeżeli będziemy jakoś pobudzali tą świadomość, w jakim procencie ludzie na przykład uczestniczą w takich badaniach, w takim programie, który jest przygotowany, a ile można by, bo tak, bo nieraz, że to będą kolejki, że teraz to będzie niemożliwe, nieosiągalne. No zawsze myślimy, jakie to trudności się piętrzą przed nami, zanim pierwszy krok zrobimy.
Znaczy, no niestety te programy przesiewowe, trzeba ze smutkiem powiedzieć, bo to nie tylko dotyczy jelita grubego, ale też szyjki macicy, piersi, nie cieszą się w naszym społeczeństwie popularnością i to jest rząd gdzieś 30, maksimum 40% osób, które powinny uczestniczyć w tych badaniach przesiewowych. Tylko tyle w nich uczestniczy. Natomiast, żeby ten efekt zdrowotny dla naszej populacji był zachowany, to przynajmniej ponad 70% naszego społeczeństwa powinno wziąć udział w takich badaniach, ponieważ wtedy spadnie liczba zgonów z powodu tych chorób nowotworowych, a także zmniejszy się liczba zachorowań, ponieważ, tak jak mówiłem, na przykładzie raka jelita grubego, w kolonoskopii zapobiegamy również rozwojowi tego raka, bo usuwamy zmiany przednowotworowe.
Dziękuję. Kolejny rak krwi.
To pan, nie rak.
To nie rak. A no właśnie, bo...
To nowotwór.
To nowotwór, tak, nowotwory. Czyli lepiej mówi nie rak, tylko...
Znaczy rak to jest szczególny typ nowotworów. Tak. Natomiast, czyli każdy rak jest nowotworem złośliwym, natomiast nie każdy nowotwór złośliwy to rak.
To rak. Bardzo dziękuję. Panie doktorze, pan doktor Michał Sutkowski, mówimy teraz o nowotworze krwi, tak, leczeniu, profilaktyka, wykrywanie, leczenie. Czy to możliwe?
No właśnie, ja jeszcze tak samo jak na antenie telewizji trwam, pozwolę sobie tylko przypomnieć w ramach tych wszystkich akcji, o których tutaj pan profesor wspominał i zachęcał, akcji dotyczących badania kolonoskopowego, badania dotyczącego tego, jak mamy się do tego badania przygotować, żebyśmy się tego badania nie bali. Chciałbym przypomnieć tylko, że 12 września, czyli w najbliższy wtorek w Toruniu, ale także później w Krakowie i w Gdańsku, będzie kontynuowana akcja Wyłącz Raka. Będzie taka mobilna poradnia onkologiczna, otwarta między godziną 10 a 18, gdzie uczestniczyć będą pacjenci, mamy nadzieję, zgłaszać się będą pacjenci, a uczestniczyć w poradach specjaliści właśnie będą się odbywać konsultacje lekarza proktologa, będzie można wykonać USG, będzie można się dowiedzieć, jak bezboleśnie, czy prawie bezboleśnie wykonać to badanie i dlaczego nie powinniśmy się takiego badania bać. Będzie również mowa o nowych sposobach, przy których ta dolegliwość związana z badaniem takim jak kolonoskopia będzie mniejsza, o insuflacji dwutlenkiem węgla. Jest to kampania ogólnopolska, gdzie rak jelita grubego zapobiega i lecz pod patronatem Polskiej Unii Onkologicznej, Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej. Ten onkobus, bo tak byśmy może go nazwali.
Taka mobilna onkologia.
Mobilny onkobus będzie w Toruniu na ulicy Świętego Józefa 17 obok Uniwersyteckiego Centrum Sportu. A zatem blisko telewizji trwam.
Tak.
Wracając oczywiście do tego nowotworu, jakim się szpiczak, można powiedzieć, że to jest już trochę bardziej taka skomplikowana rzecz z punktu widzenia profilaktyki. To jest choroba, która już jest znana wiele, wiele lat. Jest to choroba nowotworowa krwi, taka wielopostaciowa choroba, gdzie my mówimy o wytwarzaniu przez charakteryzująca się proliferancją i gromadzeniem monoklonalnych plazmocytów krwi, wytwarzających właśnie też monoklonalną immunoglobulinę bądź jej fragmenty. To choroba o takiej, tak jak tutaj mówię, o trudnej może definicji, ale choroba, na którą w Polsce choruje 10 tysięcy osób, stanowiąca około 1% nowotworów. Ta zapadalność na ten nowotwór mieści się w granicach między 5,8 przypadków na 100 tysięcy. Trochę częściej dotyczy mężczyzn. Zwykle dotyczy osób starszych, osób w średnim wieku, starszym wieku, ale ta średnia to jest mniej więcej 70 lat. Częściej dotyczy osób, które mają w rodzinie osobę chorującą na nowotwory, szczególnie na nowotwory hemato-onkologiczne. Jakie są objawy tej choroby, jak o tej chorobie można powiedzieć? No, niestety tutaj, tak jak w przypadku niektórych nowotworów, możemy powiedzieć, że tym czynnikiem prasprawczym w przypadku nowotworu wątroby, o którym dzisiaj mówimy, będzie wirus HCV, jak w przypadku nasz tryb życia będzie miał wpływ na nowotwór jelita grubego, to co jemy, jak jemy, czy się ruszamy, czy uprawiamy sport, czy wykonujemy także badania profilaktyczne oczywiście i czy jesteśmy w stanie właściwie usunąć polipy, z których on jak gdyby się rodzi i powstaje, tak tutaj trzeba powiedzieć, że pewien jest problem, dlatego, bo każdego może ten nowotwór spotkać i każdy może spotkać ten nowotwór na swojej drodze. Bardzo ważna jest w związku z tym ta rola, o której też chciałbym dzisiaj wspomnieć i o której też mówi ministerstwo w swoich różnych projektach, bo o bardzo ogólnych sprawach mówiłem dzisiaj na początku. Mianowicie roli lekarza rodzinnego, oczywiście nie tylko w hemato-onkologii, ale w każdym fragmencie tej podstawowej opieki zdrowotnej, takiego specjalisty medycyny rodzinnej, którego byśmy chcieli, żeby był obok nas, blisko domu, żeby był przyjacielem rodziny. Medycyna rodzinna została stworzona z jednej strony chęci uprawiania takiego pięknego zawodu lekarza rodzinnego, a z drugiej strony z pewnej przyjaźni, czy chęci przyjaźni pacjenta z lekarzem, który jest blisko jego domu, który leczy całą rodzinę, który towarzyszy w tej rodzinie, byśmy powiedzieli, na dobre i na złe. Ta rola lekarza rodzinnego w tym konkretnym przypadku jest niezwykle ważna. Ta starannie zebrany wywiad i staranne badanie może bowiem powiedzieć o pewnych objawach, które przy tym schorzeniu występują. Występują, niestety te objawy są nieswoiste, występują w sposób dosyć skryty. Ale jednak, czy będzie to ogólne osłabienie, to w około 1/3 przypadków, czy utrata masy ciała w 1/3 przypadków, są objawami późnymi, ale występującymi i które muszą nam zwrócić uwagę bardzo na to, żeby do lekarza pójść. Takim charakterystycznym dosyć objawem w szpiczaku są różnego rodzaju bóle kostne. Bóle kostne, które się zdarzają w starszym wieku, są bez wątpienia zarówno przez pacjentów, jak i przez część lekarzy, czy mogą być przez część pacjentów i lekarzy lekceważone, czy uznaje się bardzo często, że to są jakieś zmiany zwyrodnieniowe, że to jest wynik innych schorzeń, które spowodowały na przykład złamanie kompresyjne kręgosłupa, na przykład osteoporozy, a to jest szpiczak i to już szpiczak zwykle zaawansowany. Ten ból kostny występuje w 60-70%, te bóle krzyża, o których pan profesor mówił, bóle okolicy lędźwiowej, objawy neurologiczne, o których tutaj też wspominaliśmy, ta rwa kulszowa, to nie musi być wyrazem tylko i wyłącznie dyskopatii, jest często też wyrazem właśnie zmian, gdzie dochodzi do uszkodzenia tego, czy drażnienia tego nerwu kulszowego z powodów samego nowotworu, rozrostu nowotworowego. To różnego rodzaju nawracające zakażenia. Na przykład bardzo często jest tak, że przychodzą do nas pacjenci, czy takim pacjentem ze szpiczakiem może być taka osoba, która bardzo często się infekuje, bardzo często choruje, która bardzo często ma na przykład nawracające zapalenia płuc, albo liczne zapalenia płuc i z tego powodu trafia do szpitala. To osoba z objawami często niewydolności nerek, czy niedokrwistości. Te objawy niewydolności nerek występują u 30% przypadków w chwili rozpoznania, a u 50% w czasie leczenia. Jest natomiast taki pakiet badań, które może zlecić lekarz rodzinny, które są w tej niewielkiej puli, którą w ogóle może zlecić. Dodajmy jeszcze do tego bardzo niewielkich środkach na wszystko, nie tylko na badania. To takie badania jak odczyn Biernackiego, który chyba ma już 125 lat, jeśli dobrze pamiętam, a więc jest stary, ale jary, dobry i do rozpoznania tego i nie tylko tego schorzenia zupełnie dobrze przydatny, wyparty już częściowo przez tak zwane badanie CRP, ale jednak nie dający się tak wyprzeć do końca. I ten odczyn Biernackiego w 84% jest powyżej 40 mm, bardzo często jest odczynem powyżej 100, a więc trzycyfrowym. To niedokrwistość normocytowa w większości przypadków i ona jest na dobrą sprawę w chwili rozpoznania w około 70%, później nawet 90% rulonizacją erytrocytów. Oczywiście także z charakterystycznym białkiem w moczu, zwanym białkiem Benz-Jonesa. Opis tego białka był już w połowie XIX wieku. A pierwsze takie duże opisy choroby, którą tutaj próbowałem Państwu nieudolnie zrelacjonować, były opisami też z końca XIX wieku przez Kachlera w 1889 roku, a zatem już trochę znamy się z tym szpiczakiem. A mimo wszystko jest to choroba trudna do leczenia, choroba, której no nie wytniemy, którą musimy leczyć i którą leczą koledzy onkolodzy i do których należy tego pacjenta jak najwcześniej, trzy wykrzykniki postawimy tutaj wszyscy, skierować. Czasem w bardzo nielicznych przypadkach, ale zdarzają się takie postacie, smoldering, taki szpiczak, którego się bardziej obserwuje niż leczy, ale generalnie
tlący się szpiczak,
ale w większości przypadków oczywiście wymaga on bardzo precyzyjnego leczenia onkologicznego, o którym tutaj pewnie pan profesor powie nam za chwileczkę więcej, pan profesor Deptała, bo jako lekarz rodziny, no w tym procesie mogę tylko współuczestniczyć, panie profesorze.
Czy tu jeszcze, skoro pan wspomniał o tym tlącym się szpiczaku, to tu jeszcze jest jedna taka grupa osób, czyli która będzie najprawdopodobniej zachoruje na szpiczaka plazmocytowego, czyli osoby, które mają zaburzenie nazywane w skrócie MGUS, czyli to jest gamapatia monoklonalna o nieustalonym znaczeniu. To znaczy mają białko monoklonalne we krwi, czyli zaburzenie w proteinogramie, a więc w elektroforezie białek, jak się bada białka surowicy krwi, no to tam wśród tych białek są albuminy, są globuliny i w tych ilościach i jakości tych białek pojawia się białko inne, tak zwane monoklonalne, nieprawidłowe. I to jest często wstęp do szpiczaka, czyli nie ma żadnych innych objawów, nie ma zaburzeń nerkowych, nie ma zmian w kośćcu, nie ma niedokrwistości, nie ma hiperkalcemii, bo tu też należy na to zwrócić uwagę, że część przypadków to jest duży wzrost stężenia wapnia w surowicy krwi. Pacjenci tacy potrafią wylądować na szpitalnym oddziale ratunkowym na przykład z zaburzeniami świadomości z powodu hiperkalcemii. Potem dopiero się okazuje, że przyczyną tych zaburzeń jest właśnie wysokie stężenie wapnia, które może być objawem albo szpiczaka, ale też może być objawem raka przerzutowego do kości. Ale nie odchodząc od tematu, to właśnie te osoby, które mają to zaburzenie, ten stan przedszpiczakowy nazywany MGUS, powinny się częściej badać, czy robić sobie badania z krwi, żeby popatrzeć, czy to białko narasta, czy znika, czy jaka jest dynamika, czy raz na pół roku przynajmniej taki test powinien być zrobiony. Oczywiście no, lekarz rodzinny będzie miał tu mniejsze pole do popisu, no ale w poradni hematologicznej jest coś takiego jak najbardziej możliwe. Jeżeli już mówimy o chorobach krwi, to właściwie to trudno powiedzieć krwi, bo to jest układ krwiotwórczy i układ limfoidalny. To częstszą chorobą jest przewlekła białaczka limfocytowa, czyli coś w rodzaju chłoniaka. A więc też chciałbym zwrócić uwagę naszych słuchaczy, żeby oglądali się, to znaczy czy na przykład nie mają powiększonych węzłów chłonnych, czy nie pojawiają się jakieś zmiany na skórze w postaci czy guzków, czy rumieni, czy innych wykwitów, bo to też mogą być objawy jakiegoś chłoniaka, czyli innej nieco choroby niż szpiczak plazmocytowy, ale generalnie wywodzącej się z podobnego układu.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie do kontaktu telefonicznego. Dziś trochę krótsze rozmowy, bo do 23:00, ale to z racji tego, że połączymy się z Kolumbią, trwa podróż apostolska Ojca Świętego Franciszka, spotkanie z dziećmi i kapłanami, osobami konsekrowanymi, ich rodzinami na stadionie La Macarena. Zapraszamy, teraz mamy możliwość rozmowy, wykrywanie, leczenie nowotworów, wątroby, jelita grubego i krwi. Telefony do studia 56 655 23 55, drugi 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Mamy pierwszy telefon, bardzo proszę.
Szczęść Boże, mówi Maria z Bielska.
Szczęść Boże Pani.
Mam pytanie odnośnie jelita grubego. Miałam robioną kolonoskopię w tym roku. I stwierdzono u mnie w esicy i w stępnicy uchyłki. I tak przy tym jeszcze piszę Boston 3 minus 3 minus 3 równa się 9 przez 9. Ale głównie mi o co by chodziło, bo bardzo lubię owoce jeżyny, maliny i nie wiem, czy takie pestkowe, takie pesteczki jak są w tym, czy to można jeść, czy nie można, czy właśnie w te uchyłki one nie wchodzą i wtedy może być jeszcze gorzej, bo podobno ta choroba nie jest wyleczalna, jest leczona, ale nie wyleczalna. Jeżeli by coś można było na ten temat, bardzo bym prosiła. Pozdrawiam wszystkich.
Bardzo serdecznie. Dziękujemy. Szczęść Boże, Pani Mario, Panowie.
No, uchyłki nie są czynnikiem ryzyka rozwoju raka jelita grubego. Natomiast oczywiście one wymagają odpowiedniej diety. Stąd jeżeli te owoce, które Pani je, nie sprawiają Pani dolegliwości, to nie ma przeciwwskazań. Natomiast na pewno warto taką dietę zachowywać, żeby nie dochodziło do częstszych zapaleń. W każdym bądź razie, jeżeli w tej kolonoskopii nie stwierdzono, powiedzmy, polipów, tylko same uchyłki, to znaczy, że właściwie nie ma ryzyka zachorowania na raka jelita grubego.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Cześć Boże, Głogów się kłania, Elżbieta.
Cześć Boże.
Mam pytanie do gościa naszego kochanego. Chodzi o to, że choruje na osteoporozę. I od roku leczę się osagranem 150 mg i zauważyłam, że po 10 miesiącach tak nagle zaczęły mi bardzo boleć plecy. Po kilku dniach to znikło i także bóle uszu. I przeczytałam w ulotce, że takie objawy mogą być. Zgłosiłam lekarzowi, który mnie leczy, prowadzi, ale on to zignorował, powiedział, że mam iść do laryngologa. Czy ja powinnam się obawiać tego osagrandu, czy zmienić pan na leki, na coś innego, nie wiem.
Może pan doktor Michał Sutkowski.
Szczęść Boże, Pani Elżbieto, serdecznie tutaj pozdrawiamy Panią ze studia. To chciałbym powiedzieć, że jak na leczenie osteoporozy, to jest to leczenie dosyć krótkie na razie. To znaczy rozumiem, że Pani pewnie leczy się dopiero od 9-10 miesięcy. Rzeczywiście takie dolegliwości ten lek może powodować, aczkolwiek no, częstszymi dolegliwościami w grupie leków, o których Pani mówi, są przede wszystkim dolegliwości gastryczne, które bardzo często się zdarzają przy tego typu stosowanej terapii. W naszej ocenie wydaje mi się, że tutaj będziemy zgodni, że oczywiście decyzję musi podjąć lekarz prowadzący, czy niepotrzebna jest jakaś dodatkowa diagnostyka. Chcielibyśmy tutaj zauważyć, że raczej nie powinno być tak, żeby te bóle i dolegliwości się Pani nasilały w przypadku, kiedy bierze Pani lek nakierowany na osteoporozę, bo wydaje się, że z tego, co możemy oczywiście powiedzieć ze studia radiowego, ale na pewno tak jest, dolegliwości te w osteoporozie leczonej też się powinny zmniejszać, więc wydaje się istotna tutaj dalsza diagnostyka w tym kierunku.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja w takiej sprawie dzwonię.
Mam na imię, telefonuję z...
Tak, mam na imię Maria z Opola.
Dziękuję.
Mam takie pytanie. czy ten szpiczak, czy choroba szpiczak nogi jest chorobą, może być dziedziczoną, jak w rodzinie ktoś zachorował i zmarł?
Nie, szpiczak nie jest chorobą dziedziczoną, to znaczy nie jest tak, jak w przypadku niektórych nowotworów, że jeżeli zachoruje mama, to i córka, albo jeżeli ojciec, to i córka, czy ojciec, syn. Natomiast zdarza się szpiczak, czy inny chłoniak w rodzinie, u osób, które generalnie nie są spokrewnione, na przykład mąż i żona, to pod względem genetycznym nie są to osoby spokrewnione, to są różne osoby, jeżeli chodzi o genetykę, natomiast potrafią zachorować w odstępie tam na przykład kilku lat jedno i drugie. I tutaj pewną rolę odgrywają warunki, w jakich oni żyją i mieszkają, i następstwa. To tylko to oczywiście nie musi dotyczyć męża i żony, może też dotyczyć rodzeństwa czy dalszych krewnych, jeżeli mieszkają w podobnych warunkach.
Jeszcze jedno mam pytanie dotyczące jelita grubego. Proszę mi powiedzieć, czy taki ból o zmiennym nasileniu i z różną częstotliwością w pachwinie, na przykład przy chodzeniu, gdzie ortopeda wyklucza schorzenia kostne tam czy stawów biodrowych, czy to może mieć też związek z jelitami?
No raczej nie. Dlatego, że zasada jest taka, że generalnie rak nie boli. Bolą następstwa na przykład, czyli przerzuty.
To znaczy, akurat nie mówię konkretnie o raku, czy to może dotyczyć takich schorzenia?
Jeżeli w pachwinie, to mało prawdopodobne, żeby to było, i zwłaszcza przy chodzeniu, żeby to było związane z problemem jelitowym. Może ortopeda powinien jeszcze może dokładniej przebadać, czy zlecić rezonans na przykład.
To znaczy chciałam, no, ale lekarz nie widzi potrzeby. No, chciałam już prywatnie nawet zapłacić, ale nie widzi potrzeby, także no jest ciężko rzeczywiście o ten pakiet badań, takiej dodatkową diagnostykę, no jest ciężko rzeczywiście w Polsce tutaj. No nieraz pacjent musi się sam leczyć po prostu i szukać na jakieś możliwości, prawda?
Bardzo dziękujemy.
Bardzo dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Teresa z Wrocławia.
Szczęść Boże.
Ja chciałabym zapytać w takiej sprawie. Mam 82 lata. Od kilku lat leczę się u hematologa. Najpierw był to niedobór witaminy B12, więc dostawałam duże ilości w zastrzykach, a potem się pojawiła nadpłytkowość. Więc doktor odstawił witaminy, no i w tej chwili cały czas biorę kropidogrel. Miałam dwukrotnie robiony szpik kostny. Nie wiem, czego szukał doktor, to znaczy ja się domyślam, bo między innymi tam robiono mi USG i śledziony i tak dalej. Potem napisał, że to jest nadpłytkowość samoistna. Proszę uprzejmie mi powiedzieć, czy taka nadpłytkowość może być też objawem jakiegoś ukrytego nowotworu w organizmie? Dodam, że ja jestem po operacji raka piersi, ale to było już 20 lat temu. No i no 2 lata temu jeszcze byłam chora na sepsę w międzyczasie, ale to już taka tylko dygresja. Proszę mi powiedzieć, co z tą nadpłytkowością można robić?
Dziękuję.
Ja cały czas biorę leki, a ta nadpłytkowość jest i nie można tego jakoś zmienić.
A ile jest tych płytek?
W tej chwili jest 563.
A było więcej?
Było 600 parę i wtedy doktor mówił, jak będzie ponad 600, to robimy właśnie tę punkcję, to znaczy, dobrze chyba mówię, punkcję szpiku.
A jakie leki dał na tą nadpłytkowość?
Najpierw brałam Akard, ale nie tolerowałam, i teraz biorę klopidogrel krka.
Tak, ale proszę pani, to znaczy tak, nadpłytkowość samoistna to jest choroba nowotworowa. Choroba nowotworowa wywodząca się ze szpiku, tak zwany zespół mieloproliferacyjny niebiałaczkowy. Ale z tego, co pani mówi, to trochę ja wątpię, żeby akurat w pani przypadku była ta nadpłytkowość samoistna.
Bo ja mam poza tym bardzo dobre inne wyniki.
Tak, to zgadza się, bo to tak jest, dlatego że ta cała choroba dotyczy wyłącznie tych komórek, które produkują płytki krwi. Inne nie. Stąd jedynym objawem może być nadpłytkowość. Te leki, które pani bierze, to są leki, które mają zapobiegać powikłaniom zakrzepowo-zatorowym, czyli one nie leczą samej nadpłytkowości,
tak,
natomiast będą zapobiegać. W chorobach nowotworowych oczywiście może być nadpłytkowość, ona wtedy nie będzie się nazywała samoistna, tylko będzie nazywała się wtórna do jakiejś innej choroby. No, przez radio trudno jest, że tak powiem, udzielić takiej wyczerpującej informacji. Rozumiem, że pani jest pod opieką poradni hematologicznej.
Tak, no właśnie, jeszcze jedno, jeżeli mogę. Ja mam kontrolę 26 października i zdziwiona byłam, bo tak, ja źle znoszę ten lek także, bo ja w ogóle przy tym jeszcze jestem alergikiem i w ogóle różne leki źle znoszę. I cały czas się bardzo źle czuję. Mówię do doktora, panie doktorze, ja się czuję skrajnie wyczerpana, choć ja nie lubię czytać tych i się sugerować tymi opisami tego leku, ale przeczytałam. Ja mówię, tam też jest napisane, że to może dawać takie objawy. No to doktor ponownie włączył mi witaminę B12, mimo że poziom tej witaminy już nie był taki niziutki bardzo.
Ale pani jest pod opieką hematologa czy lekarza rodzinnego?
Hematologa, tak.
No, trudno mi odnieść się do kolegi po fachu, ponieważ nie mam ani wyników badań, ani... Może warto zasięgnąć opinii innego hematologa.
Pani Teresu, dziękujemy.
Dziękuję uprzejmie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Anna z Wrocławia. Czy ja mam takie zapytanie, czy przy tętniaku mózgu może być zrobiony zabieg zaćmy?
No, może być, ale to decyduje o tym lekarz neurochirurg, to znaczy za mało mamy danych, czy ten tętniak, jakie on powoduje objawy,
czy powoduje,
czy to jest znalezisko przypadkowe.
Bardzo maleńko i się po dwóch latach robiłam, to powiedzieli, że jest bardzo malutko, bo posuwa się. Tam z 3-7 to przesunęło się na 0,6.
Proszę pani, na pewno okulista, który będzie wykonywał, czy będzie chciał wykonać zabieg operacyjny, będzie potrzebował opinii neurochirurga albo neurologa. I myślę, że na tych dwóch...
Tą taśmę całą, czy ewentualnie wyniki już badania?
Sądzimy raczej, że chodziłoby o opinie, nie o badania, które pani wykonała neurologiczne. Chciałbym tylko zwrócić uwagę, że niewiele jest przeciwwskazań do takiej operacji jak zaćma, bo jest to, tak jak pani wie, zabieg trwający na szczęście 10 minut i 10-15 najczęściej w takim znieczuleniu miejscowym, więc liczba tych wszystkich przeciwwskazań jest stosunkowo niewielka. Natomiast tak jak pan profesor zwrócił uwagę, zasięgnięcie opinii lekarza prowadzącego jest na pewno w takiej sytuacji konieczne.
Bardzo dziękuję, pani Anno.
Dziękuję. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Jerzy z Polski Północnej.
Dziękuję.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Ja w zasadzie taką, no chciałbym poradę. Tu pan doktor wspominał o takiej akcji Wyłącz Raka w Gdańsku. Czy informacje... kiedy ta akcja będzie, gdzieś to mogę znaleźć.
Tak.
Bo ja mam problem tego rodzaju, że miałem teraz czwartą operację na nowotwór i sanepid mnie poinformował, że mam wirusa HCV. No z wielkim trudem udało mi się uzyskać skierowanie na... Do szpitala zakaźnego, żeby potwierdzić te, bo tak mi sanepid poradził, żebym potwierdzić te badania wirusa HCV. I no, uzyskałem to skierowanie, ale termin podano mi, że no, w 2020 roku dopiero mogą mnie zarejestrować.
Proszę panie Jerzy, ja odpowiem na część pytania i pan pozwoli, że tutaj oddam głos panu profesorowi. Chciałem powiedzieć, że jeśli chodzi o tą akcję dotyczącą tej poradni onkologicznej, to z naszej wiedzy wynika, nie wiemy tylko w jakim miejscu w Gdańsku, ale w razie czego, pozostawiając numer telefonu, będziemy tutaj, poinformujemy pana, będzie 15 września. Natomiast co do wirusa HCV, to tutaj pan profesor, no pewnie koniecznie, prawda? Trzeba tutaj pomóc.
To znaczy, na pewno najbardziej pana boli w tym momencie to ten termin zapisu do poradni. No, prawda jest taka, że faktycznie specjalistów chorób zakaźnych, zresztą jak wielu różnych specjalności, mamy niewystarczającą ilość i stąd te kolejki. Również ograniczenia wynikające ze świadczeń wpływają na to, ale są zwykle poradnie w innych miastach, które nie mają takich kolejek. Proszę spróbować znaleźć, nie wiem z jakiego pan miasta dzwoni, powiedział pan z północy.
Z Gdańska.
Z Gdańska, no tam faktycznie z tego co wiem te kolejki są długie. Proszę spróbować w Elblągu, może proszę spróbować
w... Tam mi podpowiedziano w Rumi albo w Gdyni, no będę tam próbował.
A no właśnie, to nawet bliżej będzie. Proszę spróbować. Na pewno to badanie, które pan ma zrobione, to jest badanie przeciwciał. Fakt, że wynik jest dodatni, jeszcze wcale nie oznacza, że pan jest aktywnie zakażony. I stąd potrzebna jest ta wizyta w poradni chorób zakaźnych, bo tam będą mogli zrobić panu badanie, które ostatecznie potwierdzi aktywne zakażenie, powiedzmy otworzy tak jakby drogę do kwalifikacji, do leczenia już, albo wykluczy i wtedy to przestanie być już problemem, bo będzie znaczyło tylko tyle, że ma pan przeciwciała, przeciwciała są przejawem odpowiedzi, walki organizmu z zakażeniem.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Anna z Legionowa.
Dziękuję.
I witam wszystkich gości i ojca. I chciałam prosić o poradę. Już?
Tak, tak. Prosiłem, żeby pani wyłączyła radio, więc można by to zrobić.
Aha, zaraz. Gdzie te radio? A tu. No. Dobra.
Dziękuję pani bardzo.
Już. Tak.
I jesteśmy cały czas od pierwszego słowa.
I chciałam poprosić o poradę szanownych lekarzy. Jest mężczyzna w 48 roku życia, który na początku roku, w tym roku, upadł i stracił przytomność. Stwierdzili, że to burzy w głowie. Ale czy to złośliwe, czy niezłośliwe, ale trzeba będzie operację zrobić, ale nie zrobili, bo tamto. Teraz znowu 2 tygodnie temu, na początku chyba września, też spadł z łóżka, stracił nieprzytomność do tego stopnia, że bezwładny cały bezwład złapał i zawieźli ze szpitala do na Brudnie. Ale stwierdził lekarz, że to jest zapalenie silne i na wewnętrznym położyli. Ale nic nie robi ani te co. Tylko trochę tego i 4 dni już chcą wypisać, a on chory nie na zapalenie przyjechał, dlatego że bezwładnie spadł z łóżka i o to chodzi. No ale w końcu przy wielkiej prośbie pani doktor jakoś się dała uprosić i zrobiła właśnie znowu te badania głowy. Wykazało, że 2 razy większy guz jest jak był. Ale oni nie wiedzą, czy to jest rak złośliwy, czy niezłośliwy i nie chcą wcale leczyć i tak dalej, bo jest na wewnętrznym i oni nie mają prawa przesunąć na inny oddział. Czy to tak wygląda sprawa? Chciałam się zapytać.
Dziękuję.
No jak wygląda, to pani nam opisała, ale w szpitalu brudnowskim jest neurochirurgia, więc ja myślę, że nie powinno być żadnych problemów. I bardzo dobra, oczywiście. Tam kierownikiem jest pan profesor Ząbek i nie powinno być problemu w ogóle, żeby lekarz chorób wewnętrznych z oddziału internistycznego zasięgnął opinii neurochirurga, który albo zakwalifikuje do leczenia operacyjnego, albo skieruje, czy zastosuje stosuje inną metodę, czy radioterapię, czy tak zwany cyberknife i tak dalej, więc jest pani bliski w szpitalu wieloprofilowym. Nie powinno być problemu z terapią.
Zapewne był konsultowany przynajmniej, bo nie zawsze przeniesienie na inny oddział jest konieczne, tak. Ale konsultacja
jest
raczej
wskazana.
Pewnie była.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Andrzej z południa Polski. Chciałem spytać, jeśli pod lewym łukiem żebrowym tak pobolewa tam co parę tygodni, czy tam miesięcy, od kilkunastu lat tam były robione jakieś tam próby wątrobowe, coś tam, ale niby w porządku, no a to tak powoli przestanie. Czy to może mieć jakiś związek z rakiem jelita grubego? A przy okazji dodam, że jakieś te właśnie kilkanaście lat temu już miałem robione, jeszcze tych przesiewowych nie było badań, to wtedy tam było w porządku. I potem jeszcze raz i też tam no, było dobrze, no ale obawiam się, czy jakie organy tam w ogóle wchodzą w rachubę, no bo wątroba jest podobno po prawej stronie, no, a to jest
na
z lewej strony.
No, znaczy no, śledziona jest pod lewym łukiem żebrowym, poza tym również jelito grube też, czyli tak zwane zagięcie śledzionowe jelita grubego też jest pod lewym łukiem. Poza tym no, sam łuk żebrowy może boleć, bo może być to ból udzielony. Może być też ból, który się przenosi od trzustki. Proszę pana, jest tak, od kręgosłupa, jest zbyt dużo możliwości, to musi być rzetelne badanie lekarskie i badania dodatkowe, chociażby USG i parę innych jeszcze.
Dziękuję panie Andrzeju.
Ja też dziękuję pięknie. Przyjemnego wieczoru.
Dziękujemy. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Danuta. Ja chciałam zapytać, bo jest młody człowiek, to znaczy w rodzinie i o to chodzi, że miał wysokie trójglicerydy, chodzi tu o wątrobę, 800, potem 1140, a potem wahadłowo, raz tak, raz tak. Miał robione USG wątroby, a to się zaczęło, że miał wysoki cholesterol, czyli bóle kolan, osłabienie, miał robione GGTP, ALAT, ASPAT. I jest, chodzi o to, że lekarze nie wiedzą, jakie już leki dobrać. Po prostu nie umie się, jestem zdenerwowana, przepraszam. Więc tak, co weźmie leki na cholesterol, to drugie szkodzi. Potem jak bierze odwrotnie, zaraz, bo mam tu sobie zapisane, jak jedno się obniży, to drugie podwyższa. Nie mogą dobrać lekarstw. Co tu zrobić? I ten człowiek bardzo cierpi, a schud przede wszystkim bardzo. To wszystko.
Dziękuję bardzo.
Przechodzę na odbiór. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No, zwykle zawsze trzeba ustalić rozpoznanie. No tutaj przez radio nie jesteśmy w stanie ustalić tego rozpoznania. W przypadku zaburzeń gospodarki lipidowej, jeżeli chodzi o wątrobę, często mamy do czynienia również z zaburzeniami w gromadzeniu tych substancji w wątrobie. Wtedy rozwija się tak zwane niealkoholowe stłuszczenie wątroby. To jest schorzenie, które generalnie rzecz biorąc nie stwarza zagrożenia dla życia, ale ono jest przejawem zmian wielonarządowych. Zwykle wiąże się też z obciążeniem cukrzycą. To jest młody człowiek, więc być może ta choroba ogólnoustrojowa, którą my nazywamy zespołem metabolicznym, dopiero się rozwija. Nie wiemy, o jakich wskaźnikach laboratoryjnych pani mówiła, że jedne wzrastają, drugie się obniżają. Mogę się tylko domyślać, że chodzi o statyny, które obniżają parametry lipidowe, poprawiają parametry lipidowe, ale mogą na przykład, pani wspomniała o gamma-glutamylotranspeptydazie, powodować przejściowy wzrost aktywności tychże enzymów. Przy czym wzrost aktywności enzymów wątrobowych nie zawsze oznacza coś poważnego. To wymaga jednak wielospecjalistycznej, to schorzenie wielospecjalistycznej opieki, ale mogę pocieszyć, że to nie jest coś, co stwarza zagrożenie życia, co nie wyklucza oczywiście konieczności precyzyjnej diagnostyki.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Daniela z północy. Proszę, ja bardzo proszę o odpowiedź, ponieważ mój wnuk, jestem trochę zdenerwowana, od 4 lat jest zdiagnozowany. Ma mięsaka tkanek miękkich. Ma w tej chwili 24 lata i od 4 lat zdiagnozowany. Czy jemu grozi na przykład spiczak?
Nie, nie. No, znaczy,
bo jeżeli to są tkanki miękkie...
No tak, ale to on ma podobne ryzyko zachorowania na szpiczaka jak inna osoba. Natomiast mięsaki tkanek miękkich u dzieci dobrze się leczą i podejrzewam, że wnuk nie jest już diagnozowany, tylko jest po leczeniu i prawdopodobnie...
To znaczy on w ogóle nie jest leczony. Panie profesorze, on był po operacji.
No, tak, no to jest leczenie.
I to jest wszystko.
No to jest leczenie. Jeżeli operacja, to jest bardzo skuteczne leczenie. Jeżeli on był nie był to zaawansowany mięsak, to operacja w zupełności wystarcza i potem jest obserwowany pewnie w poradni onkologicznej pod kątem ewentualnych nawrotu, czy no jeżeli jest już kilka lat dobrze, to ryzyko wznowy jest znikome. Natomiast no, szpiczak nie ma takich danych, które by potwierdzały, że jak ktoś zachoruje na mięsaka, to częściej choruje na szpiczak.
Pani Anielo?
Układ immunologiczny jest bardzo słaby. On często zapada właśnie na... Ponieważ to był guz języka zoperowany, no więc ciągle zapada na gardło, po prostu jest bardzo słaby.
Mm-hmm, ale to jest zupełnie inny nowotwór. Jeżeli zresztą, czy choruje na szpiczaka, to można dość łatwo sprawdzić. Wystarczy zrobić badanie z krwi, prawda, białek i będzie wiadomo, czy jest jakaś anomalia, która by sugerowała szpiczaka.
Bardzo dziękuję, pani Anielo.
Profesorze, ja tylko chciałam wiedzieć, czy ten mięsak to jest rak, czy to jest nowotwór? Bo my na przykład nie wiemy, nie mamy pojęcia.
Znaczy mięsak to jest nowotwór złośliwy, to nie jest rak. Rak to też jest nowotwór złośliwy, tylko wywodzący się z innej tkanki. Natomiast mięsak też jest nowotworem złośliwym, ale on się wywodzi nie z tkanki nabłonkowej, tylko z tkanki innej. W tym wypadku to pewnie była tkanka mięśniowa, skoro dotyczyło języka.
No, bo my siedzimy jak na bombie atomowej po prostu. Nie wiemy, czego możemy się spodziewać.
No myślę, że z tym mięsakiem to już jest wszystko w porządku, skoro to 4 lata jest bez nawrotu.
Bardzo dziękuję.
Możemy
pani.
Możemy jeszcze zachęcić Anię, panią. Możemy panią jeszcze zachęcić do jednego, bo tutaj nie wszystko uda nam się po prostu opowiedzieć w tym studio. Jest taka fundacja pięknie działająca, Fundacja Chorych na Mięsaki, Sarkoma, organizująca zresztą onkobieg zwykle w pierwszą niedzielę w Warszawie dookoła Centrum Onkologii. Ja współorganizuję ten bieg i mam przyjemność uczestniczyć w tym biegu bardzo często. Chcielibyśmy panią zachęcić do wejścia na stronę tej Fundacji Sarkoma, gdzie opisane są przypadki i dokładnie analiza pewnych zjawisk, które towarzyszą mięsakowi czy mięsakom w ogóle oraz sposoby leczenia. Tak jak pan profesor tutaj wspomniał, prawdopodobnie te obawy już należy rozwiać. Wszystko jest pewnie w porządku. Wymaga pewnie ta młoda osoba po prostu czujnej obserwacji onkologicznej po operacji.
Bardzo dziękuję. Panowie, jeżeli moglibyśmy podsumować nasze spotkanie, bo o 23 punktualnie łączymy się z Kolumbią. Bardzo też dziękujemy za to, że jesteście. Myślę, że też w jakiś sposób budujemy swoją wzajemną świadomość i nie to tak na zasadzie lęku, ale też takiego roztropnego podejścia do chociażby do siebie. pan doktor.
Jeżeli ode mnie, mamy zacząć, chcielibyśmy też bardzo podziękować ojcu i ojcu dyrektorowi za możliwość i obecność dzisiaj w Toruniu, zarówno na antenie telewizji, jak i radia. Powiedzieć państwu, że to, o czym dzisiaj mówiliśmy, sprowadza się do jednego, że trzeba się badać, sprawdzać, kontrolować, przychodzić do lekarza, być w tym wszystkim cierpliwym, niezależnie od wszystkich trudności, które też czyhają na nas, ale to zdrowie jest rzeczą najważniejszą. Nie zawsze system opieki zdrowotnej jest doskonały, nie zawsze politycy na zdrowiu się znają, ale niezależnie od polityki państwa zdrowie będzie miało coraz większe znaczenie. Starzejemy się jako środowisko, starzejemy, a zatem żyjemy coraz dłużej, w związku z tym choroby, także choroby onkologiczne, choroby nowotworowe zdarzają się coraz częściej. Na 70% tych nowotworów czy 70% nowotworów możemy uniknąć dzięki właśnie profilaktyce i dzięki zdrowemu stylowi życia, dobrej diecie, ruchowi. Te podstawowe rzeczy, o których ciągle przy wszystkich okazjach mówimy, żeby nie powiedzieć trąbimy, są podstawą takiej pierwotnej profilaktyki niezwykle ważnej. Szczęść Boże, bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję. To był pan doktor Michał Sutkowski, pan profesor Robert Flisiak, panie profesorze.
Jeżeli na koniec mam podsumować to, o czym mówiłem, to przede wszystkim chciałbym zachęcić wszystkich do badania zagrożenia zakażeniem wirusem HCV, czyli prosić lekarzy rodzinnych, żeby wskazali najbliższe laboratorium, w którym będzie można naprawdę za niewielkie pieniądze zbadać się w kierunku wirusa HCV. I jeżeli te przeciwciała, które ewentualnie, na szczęście u mniejszości spośród badających się zostałyby wykryte, nie trzeba wpadać w panikę, ponieważ mamy doskonałe narzędzia, doskonałe leki. Pamiętajmy o tym, że zbadanie się przeciwko, pod kątem występowania tych przeciwciał, tego wirusa HCV, nie oznacza tylko wykrycie zakażenia, ale to jest taka najwcześniejsza, a więc najskuteczniejsza profilaktyka jednego z nowotworów, raka wątrobowo-komórkowego. Mamy doskonałe terapie. Oczywiście mamy kolejki również, co z rozmowy również wynikło, ale w tej chwili dzięki dobremu finansowaniu tej terapii my te kolejki likwidujemy. I apel do decydentów, nie przeszkadzajcie nam. My sobie poradzimy w ciągu roku, dwóch z zakażeniami HCV, które są już zdiagnozowane, i prosimy o stworzenie programu narodowego badań przesiewowych zakażeń HCV, tak żeby pacjent nie musiał iść do laboratorium prywatnego i płacić te 25-30 zł z własnej kieszeni, tylko żeby miał to gwarantowane z Narodowego Funduszu Zdrowia, bo płacąc te 25-30 zł oszczędzamy nie tylko cierpienia ludzkie, ale co może bardziej dla budżetu państwa przemawia, koszty, jakie ten budżet by poniósł, jeżeli rozwinie się marskość, rak wątroby.
Dziękuję bardzo. I pan profesor Andrzej Deptała.
To taki mój apel do słuchaczy. Badajcie się państwo. Rak wcześniej wykryty jest wyleczalny. W związku z tym nie trzeba się bać. Nowotwór to jest taka choroba jak każda inna. Jeżeli zostanie wykryta wcześniej, to jest duża szansa, że po odpowiednim leczeniu człowiek będzie zupełnie zdrowy.
Bardzo dziękuję. Dziś wykrywanie i leczenie nowotworów, wątroby, jelita grubego i krwi. Byli z nami profesor doktor habilitowany nauk medycznych Andrzej Deptała, profesor nauk medycznych Robert Flisiak i doktor nauk medycznych Michał Sutkowski. Bardzo dziękuję panowie.
Dziękujemy
za bycie razem z nami. Przypomnimy, w Toruniu 12 we wtorek od 10
10, 18.
10 do 18 przy ulicy Świętego Józefa, to też niedaleko sanktuarium Najświętszej Marii Panny, Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy naszym klasztorze. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę, dziękujemy za telefony, to były rozmowy niedokończone.